kiedy mówimy o sportowcu, to jest to kobieta, która jest bardziej dodatkiem w całym filmie. A tutaj czułam, że rzeczywiście jej postać ma ogromne znaczenie na cały przebieg historii i czułam, że jest to taka bohaterka, która już na pewno będzie moja i bardzo nie chciałam jej oddać, także bardzo szybko się też na nią zdecydowałam i szybko zaczęliśmy próby i pracę nad Kasią.
Mhm. Za co ją polubiłaś? Za tę siłę, sprawczość? Czy za coś
tak,
jeszcze?
Myślę, że za to wszystko, ale też no tak, ta jej wewnętrzna siła i taka chęć walki i to, że nie bała się powiedzieć swojego zdania, ale też może powinnam zacząć od tego, że w ogóle miała swoje zdanie i potrafiła o nie zawalczyć. Też bardzo imponowało mi to, jak potrafiła walczyć o swoją rodzinę. I to było bardzo imponujące i teraz jak jestem w tym błogosławionym stanie, jeszcze bardziej mi to imponuje.
Jak się pracowało z Mitią Okornem? Bo to jest człowiek, który robi film co 4 lata, tak mniej więcej wychodzi mi statystycznie, ale za każdym razem jest to jakiś hit.
Ja byłam Mitii bardzo ciekawa, oglądałam jego wcześniejsze filmy. I bardzo się cieszę, że miałam taką okazję, bo kocham po prostu ludzi, którzy naprawdę pracę taką artystyczną wykonują naprawdę z pasji. I to jest jedna z tych osób i w ogóle mam takie wrażenie, że cała ta ekipa była taką mocną ekipą, która dawała kawał serducha jakby w ten projekt i w ogóle tak robi, jakby jest w tym zawodzie, jest w tym świecie filmowym bardzo z taką miłością, pasją i taką czułością. I tak jest Mitia, taki też jest Eryk Kulm.
Junior.
Chyba już nie junior. Już chyba nie teraz junior. Się nie mówi junior. Już teraz chyba Eryk Kulm.
Okay,
nie wiem.
Dobrze,
trzeba Eryka zapytać.
Pamiętam, że kiedyś... Dobrze.
Tak, no. Był taki moment, że chyba był junior, ale teraz już jest Eryk Kulm. Ale nie wiem. W każdym razie tak, bardzo przyjemnie pracuje się z ludźmi, którzy po prostu mają...
Kochają to, co robią.
Tak. Traktują swoją pracę jak pasję.
Mhm. Co było, jakie miałaś najfajniejsze przygody na tym planie?
No, w ogóle było dużo przygód.
Tak?
To był bardzo intensywny plan i rzeczywiście były też duże skoki czasowe. Pamiętam, że jednego dnia kręciliśmy naszą pierwszą scenę, kiedy się poznajemy z Jędrzejem. Mhm. Ale też po chwili musieliśmy kręcić ostatnią, a każdy, kto widział boksera, wie, jak duże są tam skoki emocjonalne i jak dużo potrafi się zmienić, zwłaszcza, że bohaterowie, ta ich historia dzieje się na przestrzeni 10 lat, od kiedy pojawia się Kasia, tak jeszcze więcej, więc rzeczywiście było to wymagające i było to bardzo ciekawe też dla mnie pod kątem takiego wyzwania aktorskiego.
No to jest chyba jedno z większych wyzwań, tak sobie myślę, jeśli chodzi o plan serialowy, filmowy, że właśnie nie masz tej ciągłości jak w teatrze, że ta rola po prostu idzie. No nawet jeżeli są jakieś w teatrze przeskoki czasowe, to mimo wszystko masz to pod kontrolą, a tutaj musisz czasami właśnie zacząć od ostatniej
sceny.
Tak,
no film jest zaskakujący zawsze, ale chyba też za to kocham w ogóle film.
Aha.
Kino. Bo to jest to 5 minut, kiedy wchodzimy i po prostu to, co się wydarzy, to później będziemy mogli oglądać i chyba to jest takie wyjątkowe. Bardzo nie lubię czegoś odtwarzać i zawsze też w kinie zależy mi na tym i to też najbardziej doceniam, kiedy oglądam innych aktorów, kiedy widzę prawdę i kiedy nie widzę bohatera, a widzę człowieka na ekranie. I to mnie bardzo fascynuje i też kręci bardzo w tym zawodzie, dlatego tak bardzo kocham kino.
Trochę tak to jest, że to jest taki zatrzymany, no jak ten w Parku Jurajskim, ten owad w Bursztynie, że masz tę chwilę i po prostu ona jest już utrwalona na zawsze. Nie zapomnę, jak widziałem nagranie z Leonardo DiCaprio, który się koncentrował przed sceną w Wilku z Wall Street. To było niesamowite, że on był najpierw absolutnie pogrążony w sobie, a potem nagle był tym Jordanem Belfordem i w środku akcji nagle się znalazł. A jak ty szukasz w sobie tego skupienia, jak ty podchodzisz do momentu tuż przed ujęciem?
Zależy jaka scena i też jedne są bardziej wymagające, inne mniej. tych bardziej wymagających emocjonalnie, na pewno potrzebuję dużo skupienia i jestem taką osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane i zorganizowane, dlatego są dla mnie ważne na pewno próby i ustalenie całej choreografii, żeby później w ogóle o tym nie myśleć, żeby to wszystko, co muszę wypowiedzieć jako moja bohaterka i przejść w scenie, a bywają one bardzo trudne, też choreograficznie, żeby wychodziło już ze mnie. Więc mam takie poczucie, że muszę to wiele, wiele razy przejść jakby w sobie, żeby to stało się moje. Czyli mojej bohaterki.
A jak lubisz się tak przedzierzgnąć w postać, czy masz taką kontrolę nad nią, że jesteś gdzieś trochę ponad, jak to jest?
Ach, to zależy chyba. Ale mam takie poczucie, że na początku chyba trochę ją macam i próbuję wyczuć i zawsze trudno jest mi określić, kiedy nadchodzi ten moment, ale jest taki moment, w którym ja po prostu czuję, że ją mam i wtedy zazwyczaj też o nią jeszcze bardziej walczę i wtedy też czuję, pojawiały się też takie słowa, Kasia by tak nie zrobiła, albo tam Natalia by tak nie zrobiła, ona by się tak nie zachowała, ona by tam nie poszła, ona by tego nie założyła i wtedy czuję, że ona już siedzi i po prostu wiem, w którym kierunku iść i wtedy już mnie chyba tak najbardziej prowadzi intuicja.
A miałeś taką rolę, z której ciężko było ci wyjść, pożegnać się z nią? Bo kiedy ją złapiesz już, to potem wyobrażam sobie, to chyba zwłaszcza w serialu, że ciężko nagle się pogodzić z jej nieobecnością, czy nie?
No i tak trochę też było w moim przypadku, powiedziałeś o serialu w Kontroli, na pewno tak było, bo rzeczywiście Natalia była ze mną naprawdę długo. I bardzo ją poczułam, bardzo w nią weszłam i też ona trochę powstawała z moich i z Eweliny Pankowskiej, mojej partnerki planowej, pomysłów i jakby takiego czucia, więc było to dla mnie, no nie było to łatwe, kiedy okazało się, że już kończymy naszą przygodę i trzeba się rozstać. To było trudne, ale myślę, że z każdą jest trudno się rozstać, bo z Kasią też tak było. Bardzo polubiłam Kasię i bardzo jej kibicowałam i przeżywałam razem z nią to, co się działo i myślę, że zawsze, kiedy pojawia się ta główna rola, kiedy jesteśmy z nią wiele dni zdjęciowych i tak naprawdę żyjemy w tym czasie tylko tym, co się dzieje na planie i tylko tym, co przeżywa nasza bohaterka. Bardzo trudno jest się rozstać i myślę, że to się pojawia za każdym razem, kiedy pojawia się też duża rola do zagrania.
Tomasz Ambroży, Obertyn na posterunku. Dzisiaj niezłą gościową Rock Radia jest aktorka Ada Chlebicka.
Za co kochasz aktorstwo najbardziej?
Na pewno za to przenoszenie się w czasie. Bo jestem bardzo taka analogowa i też kocham zapisywać swoje wspomnienia, kocham właśnie analogii, kocham robić albumy, kocham zapisywać wspomnienia i później do nich wracać. No i nie mogę się niestety przenieść prywatnie do lat 80.
A chciałabyś do 80?
No, to były trudne czasy, także...
Wiem, pamiętam trochę.
Także nie wiem, czy bym chciała, ale cieszę się, że mogę ich dotknąć i że mogłam ich dotknąć też właśnie przy Bokserze, ale też i przy Hiacyncie.
Tak.
I tym bardziej, że to były tak różne jednak bohaterki. I w tak inny sposób mogłam na nie, przez nie spojrzeć na ten czas, w którym żyły. Także na pewno ta możliwość przenoszenia się w czasie, ale też przeżywania życia, którego nigdy nie przeżyłam albo świadomie po prostu nie będę chciała go wybrać, z jakiegoś powodu z wielką radością zagrałabym seryjną morderczynię, a nigdy nie wybiorę tej drogi. Także im więcej mogę doświadczać przy produkcjach, tym bardziej mnie to cieszy.
A co by było takiego kuszącego w zagraniu morderczyni? Bo wydaje mi się, że to nie jest wcale rzadki wybór. Znaczy, czarne charaktery są dla aktorek, dla aktorów bardziej kuszące niż amantki i amanci. A z czego to wynika?
Tak.
Właśnie z tego, że to jest takie ekstremum, że możesz gdzieś tam na drugą stronę zupełnie się udać?
Tak mi się wydaje, że też trochę, że często, nie mogę mówić za innych, ale często też wybieramy ten kierunek z tego względu, że mamy ochotę doświadczać jak najwięcej i myślę, że no, w przypadku psychopaty doświadczymy rzeczywiście tych emocji cały worek, także także to jest bardzo kuszące, ale oczywiście nie tylko. Ja po prostu mam ogromną potrzebę grać coś, czego jeszcze nie grałam, a tego jeszcze nie grałam i tego jeszcze nie doświadczyłam zawodowo i dlatego to wydaje mi się kuszące.
No i też taka złożoność pewnie tych postaci, bo coś musi być skomplikowanego, mówiąc najprościej, w człowieku, który dopuszcza się zbrodni. To swoją drogą ciekawe, dlaczego ten Mrok też jest taki interesujący. Filmy kryminalne, filmy o psychopatycznych mordercach, to jest gatunkowy klasyk, który zawsze się sprawdza. Ciekawe też, z czego to wynika, bo jeśli chodzi o aktorstwo, to rozumiem, że wyzwanie po prostu, a ciekawe, z czego wynika to, że tak lubimy się jako widzowie też tam zanurzać.
No myślę, że to jest fascynujące, bo też lubimy przeżywać historie, których nie mamy na co dzień i myślę, że większość osób jednak nie ma psychopatów, chociaż za sąsiadów to już tak chciałam
powiedzieć.
To już
różnie bywa, prawda?
Oczywiście. Ale...
Każdy sąsiad jest trochę psychopatą.
Trochę
przynajmniej
tak,
potencjalnie taki sąsiad psychopata Schrödingera. Dopóki jest za płotem,
to prawda.
To nie wiadomo.
Ale no, myślę, że to, takie historie są po prostu intrygujące i przyciągają widza i też wiem to po sobie, bo sama bardzo lubię, co prawda... Najbardziej lubię dokumenty i one mnie fascynują, bo tak jak już wcześniej wspomniałam, ta prawda mnie najbardziej interesuje, a w dokumentach jest...
Prawda.
Jest prawda po prostu w oczach drugiego człowieka i to tam możemy ją najbardziej dostrzec.
I tak sobie podglądasz te dokumenty i uczysz się budowania postaci?
Na pewno mnie one inspirują.
Ludzi podglądasz też, jeżdżąc... A masz już prawo jazdy?
Nie mam jeszcze. Zaczęłam robić i teraz jakoś w ciąży poczułam bardzo, że to nie jest moment, w którym widzę siebie taką niepewną na drogach. Więc stwierdziłam, że wrócę do tego, bo chciałabym jednak czuć się jak najbardziej bezpiecznie w tym czasie.
A co oglądałaś ostatnio?
Co oglądałam ostatnio?
Z czego czerpałaś inspirację?
Zgłupiałam. Muszę sprawdzić. Ale nie, czekajcie, ja to sprawdzę w ogóle.
Nie, no dobrze, oczywiście, poczekamy. To spokojnie.
To nie ma tutaj turkusowa suknia.
Nie znam.
Bardzo ciekawy, bardziej taki festiwalowy film. Bardzo mnie zaintrygował, bo było tam tyle czułości i takiej rodzinnej czułości i takiego zrozumienia w tej całej stu. No i tak, no i nie widziałeś.
No i nie mamy o czym gadać. Nie? No, moja wina, przepraszam, głupie pytanie zadałem.
Nie chcę za dużo zdradzać, ale bardzo polecam, bo bardzo taki czuły film. Ja w ogóle bardzo lubię takie kameralne kino. Bardzo lubię, kiedy jest dużo emocji, kiedy są one skrajne, kiedy mogę doświadczać i przeżywać razem z bohaterem to, co się w nim dzieje. I to był też taki film, który był bardzo na ciszy i bardzo na takim skupieniu i takiej dużej czułości.
Lata 80. powiedziałaś, że z przyjemnością się do nich przenosiłaś. Co jest w nich takiego urzekającego? Bo wydaje mi się, że one mają jakiś taki swój renesans przeżywając. No chociażby Stranger Things i tym podobne rzeczy. Bardzo, bardzo teraz jest to popularne. I z czego to wynika, jak myślisz?
Natomiast jest bardziej pokolorowany. U nas to chyba wyglądało trochę inaczej.
No tak.
I też porównując historię, która jest pokazana w Bokserze, a w Hiacyncie, to tam też jest, lata 80. też są zupełnie inaczej przedstawione. I też myślę, że każdy może je opowiedzieć inaczej, bo ten, kto był, przeżył i doświadczył tych lat, ma możliwość je przedstawić w taki sposób, w jaki je pamięta. Ja niestety ich nie pamiętam. Znam je tylko z historii i fascynują mnie jakby w każdy możliwy sposób, jak jest przedstawiane, w jaki sposób są przedstawiane, są fascynujące. W Hiacyncie rzeczywiście to była Polska i to było w tym miejscu.
Szarobura, tak, że pękają oczy, cytując Kazika.
Dokładnie. I to też jest dla mnie ciekawe, ale jest to dla mnie ciekawe, bo musiałam wtedy żyć i musiałam walczyć o przysłowiowy kawałek mięsa i żyć w tych trudnych czasach. Ale niewątpliwie to też jest, myślę, o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że coś, czego nie mieliśmy szansy doświadczyć, jest dla nas jeszcze bardziej fascynujące i dlatego też te lata są dla mnie fascynujące, ale też jednocześnie, kiedy ktoś miał możliwość przeżyć te lata i żyć w tym czasie, to bardzo ciekawe jest, myślę, spojrzenie drugiego człowieka na ten sam temat.
Ada Chlebicka, aktorka, jest dzisiaj niezłym gościem Rokradia.
Zrobisz karierę za granicą? No pytam o to, bo to jest też fascynujące dla mnie, że kiedyś takie pytanie zadane aktorowi to była tylko taka fantazja, imaginacja, bo oczywiście, że polscy aktorzy grywali i tak dalej, nawet w Hollywood, no ale mimo wszystko dzisiaj dzięki temu, że mamy Netflixa i tym podobne platformy, to faktycznie staje się możliwe, bo kiedyś to naprawdę była po prostu albo jakaś jednorazowa przygoda, albo coś zupełnie nie.
Tak, to prawda i to jest piękne i ja tego najbardziej doświadczyłam przy kontroli. Którą na początku wrzucaliśmy na YouTube'a, później trafiła do TVN-u, później Disneya, teraz jest jeszcze na jakiejś platformie i naprawdę czułam od początku, jaka fala ludzi z całego świata, po prostu jak wiele osób pokochało ten projekt i to rzeczywiście było fascynujące, zwłaszcza, że wszystko zaczęło się, jakby polska publiczność doceniła dopiero wtedy, kiedy większości doceniła, dopiero wtedy, kiedy zrobiło się wielkie boom dookoła tego projektu właśnie poza granicami Polski. I czuję to tak naprawdę przy każdym projekcie, bo każdy mój projekt do tej pory większy był, otwierał się nie tylko na Polskę. I czuję, że tych fanów też mam za granicą i to jest piękne i dostaję od nich listy.
A skąd przychodzą najczęściej?
Najczęściej? Ojej, Indie. No, dalekie kierunki. Aha. Ale to jest naprawdę z całego świata. Mogłabym tutaj wymieniać, bo są to bardzo różne kierunki. I za każdym razem mnie to fascynuje. Wow, jeszcze tutaj i tutaj. I tych ludzi jest naprawdę dużo. Także myślę, że właśnie to też jest powód, dla którego nie mam takiej potrzeby gdzieś uciekać. To trochę jest dla mnie jakaś taka ucieczka, bo no tak w moim odczuciu. Tylko czuję, że doświadczam tego tu, robiąc to u siebie.
Czyli mamy Hollywood w domu.
I spełniając się. W pewnym sensie tak. Ale to też może nam, może mi pootwierać różne drogi i też sobie zdaję z tego sprawę. Jeżeli tak będzie, to też jestem na to otwarta.
Mhm. Aktorstwo jest formą ucieczki też jakiejś? Bo powiedziałeś, że aktor żyje życiem zwielokrotnionym, ma szansę doświadczać takiego multiversum. Czasem sobie człowiek pewnie myśli, że fajnie by było przeżyć jakiś fragment swojego życia inną ścieżką, a ty to robisz w pracy.
Dla mnie jest bardziej takim uzupełnieniem i na pewno pozwala mi jeszcze więcej doświadczać w tym jednym życiu. Nie wiem, jak jest u innych. Na pewno niektórzy uciekają też w pracę. Ja bardzo lubię i doceniam swoje życie też prywatne. Także nie mam takiej potrzeby uciekać do pracy, chociaż bardzo dużo daję zawsze w niej siebie.
Boże, zgubiłem. Zgubiła mi się myśl. A takie miałem dobre pytanie, no dzisiaj zapomniałem. A, jesteś, znaczy nie wiem, czy dobre. Jesteś raczej introwertyczna, czy ekstrawertyczna?
Chyba nie potrafię się określić i chyba nie lubię tak określać. Też chyba nie potrafiłabym, musiałby ktoś powiedzieć i też myślę, że każdy, kto mnie zna, mógłby powiedzieć o mnie zupełnie inaczej. Myślę, że to zależy, dużo zależy od dnia, od czasu, od momentu, od chwili, w której jestem, od etapu w moim życiu. To jest tak, że ja bardzo lubię ludzi, ja lubię z nich czerpać, fascynują mnie ludzie i też z tego powodu wybrałam ten zawód, bo człowiek drugi mnie fascynuje. Ale też bardzo lubię spędzać czas sama ze sobą i bardzo doceniam ten czas i też dużo z niego czerpię. Także nie potrafiłabym chyba się określić.
Więc jesteś i trochę tak. Do teatru cię ciągnie? Czy nie bardzo?
Zaczynam o tym myśleć powoli, ale tak jak mówiłam, pewnie nie każdy teatr by mnie przyciągnął.
A jaki by cię przyciągnął? Bardziej warszawski?
Żywy. Żywy, na pewno żywy. Taki, który nie jest bardzo taką formą.
Konwencją?
Tak. I czuję, że musiałabym... nowy teatr. Bardziej ten kierunek. No i zobaczymy, co się wydarzy, ale rzeczywiście coraz bardziej się na to zaczynam otwierać, chociaż nie ukrywam, że zawsze największą miłością będę darzyć film.
A praca nad Manon Lescaut? To była fajna przygoda?
Tak, to była fajna przygoda. Miałam wtedy
czyli
lat 18, tak. To była ciekawa przygoda, też mam wrażenie z takimi pozytywnymi wariatami, których bardzo lubię, Mariusz Treliński, który właśnie jest w moim odczuciu takim pozytywnym wariatem. Ciekawe dla mnie było to z tego względu, że rzeczywiście przez parę miesięcy musieliśmy się spotykać w tym samym gronie, tworzyć, szukać i jest to jednak zupełnie coś innego od filmu. Zupełnie, bo tak jak już mówiłam, w filmie przychodzimy i mamy te 5 minut i zapominamy później o tej scenie i musimy lecieć dalej. A tutaj dopracowujemy coś parę miesięcy, żeby później widz miał szansę przyjść i tego doświadczać, a my później będziemy to odtwarzać. Więc jest coś też w tym pociągającego, ale tak jak mówię, forma jakby filmu jest mi bliższa.
A jak słyszysz takie nazwy The Doors, Pink Floyd, to jakie skojarzenie ci się?
Uśmiecham się, lubię bardzo i najbardziej lubię słuchać na gramofonie.
Bożuż ty mój.
Tak.
Na płytach winylowych?
Tak.
Kolekcjonujesz płyty?
Tak.
Rącko.
Więc bardzo lubię Pink Floydów. Oj, Pink Floydów bardzo lubię słuchać. Rzeczywiście to jest tak jak mój przyjaciel mówi, no to jest jakiś taki odpał totalny, że leżysz i po prostu zapominasz o całym świecie i nawet nie masz ochoty do tego ruszyć nogą. To jest tak, że twój mózg tańczy.
to takiej, tego bym sobie nie wyobraził tańczącego. Znaczy wyobraziłbym sobie, ale to nie pomyślałbym, że to tak może działać. Ale skąd się wzięła taka analogowa w tobie w ogóle zamiłowanie analogowe? Bo to już wspomniałaś wcześniej, że jesteś taka analogowa.
Nie wiem, chyba nie potrafię powiedzieć, po prostu mnie to jakoś fascynuje.
Po prostu tak masz.
Tak mam i też bardzo nie lubię, z takich rzeczy, których nie lubię, to jak z kimś spędzam czas, a ktoś co chwilę zerka na przykład na telefon, nie wiadomo z jakiego powodu, jakby rzeczywiście te telefony, ja mam ten telefon swój i korzystam z niego i też jest to moja praca, ale staram się w nim spędzać tyle czasu, ile potrzeba i ja tęsknię, ale też doceniam, kiedy dostaję takiej dużo uwagi od drugiego człowieka i zawsze staram się też tej drugiej osobie dać jak najwięcej. I nie wiem, to wydaje mi się jakoś jak najbardziej prawdziwe i dlatego też bardzo długo nie mogłam się odnaleźć na Instagramie, gdzieś tam w mediach społecznościowych, bo miałam takie poczucie, że jest tam też dużo takiej nieprawdy, a jak ktoś próbuje być prawdziwy, to z kolei idzie bardzo w tym drugim kierunku i tak za bardzo się obnaża. I nie mogłam tam odnaleźć siebie.
A to jest konieczne dzisiaj dla aktora, żeby tam istnieć?
Nie jest.
Aktorki.
Myślę, że nie. To znaczy zależy w jakim kierunku. Jeżeli chcemy iść w komercję, to tak, jak najbardziej. Jeżeli nie, to nie jest to potrzebne. Ja zaczęłam gdzieś tam się wypowiadać, być trochę więcej i to naprawdę od niedawna. Z tego powodu, że mam trochę tych fanów i mam trochę ludzi, fanów. Mam po prostu ludzi, którzy naprawdę chcą usłyszeć mnie, chcą poznać moje zdanie. I ja często im bardziej odpisywałam w wiadomościach prywatnych i w końcu doszłam do tego, że mogę się odważyć, dlaczego nie mogę po prostu zacząć mówić o tym, co myślę i czuję po prostu tak publicznie w pewnym sensie, tylko gdzieś tam się chowam w tych prywatnych wiadomościach, skoro ci ludzie są mi życzliwi i wiadomo, że pojawią się też ludzie, którzy będą krytyczni i którzy będą mnie jakoś oceniać. No właśnie, to jest to, że chyba ta ocena trochę też blokuje, że co jeśli ktoś o mnie pomyśli coś i ja przez to nie dostanę jakiejś roli na przykład, nie? A takie historie też się zdarzały.
No tak, można obrazić czyjeś uczucia na przykład jakieś.
Tak, no dużo w mediach w ogóle było też bardzo dużo takich historii. Chociaż nie ukrywam, że też jestem za tym, żeby aktor miał trochę jednak tajemnicy w sobie i nie do końca pokazywał całe swoje życie.
No też tak sobie myślę, ale jak już mówisz i występujesz publicznie i się odważasz, to o czym chcesz mówić?
Bardzo lubię tą formę pytań. Mnie to ciekawi, co ludzi ciekawi, więc łatwo jest mi się od tego odbić. Trudno jest mi gadać o czymkolwiek, byle czym. Mam takie poczucie, że jakoś mnie to tak ogłupia w pewnym sensie i że to jest nieciekawe w ogóle dla ludzi, że jakby nie rozumiem tego, dlaczego to może być dla kogoś ciekawe. No tak, więc lubię formę pytań, lubię odpowiadać na te pytania, też lubię je zadawać. Czyli to znowu jest o tym, że mnie po prostu ludzie ciekawią, bo mnie ciekawi, co ten drugi człowiek, co jego ciekawi i też ciekawi mnie, co oni mają do powiedzenia i czego ja mogę, co ja mogę brać też od nich. Więc znowu ten kontakt z drugim człowiekiem mnie najbardziej fascynuje też w mediach społecznościowych.
A na tematy społeczno-polityczne byś się chciała wypowiadać, czy nie bardzo?
Zrobiłam to, ale nie zagłębiam się w to bardzo. To też jest takie bardzo prywatne i myślę, że jeżeli jest jakiś ważny temat, w którym czuję, że mogę o coś zawalczyć, to nie jest tak, że będę się tego bała, ale jeżeli nie czuję jakiejś konieczności, to nie chcę ludzi zatruwać trochę swoim zdaniem, bo Nie wiem, jakoś nie czuję takiej potrzeby.
Mhm. Adrianna Chlebicka była dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Całej naszej rozmowy posłuchacie również w formie podcastu. Szukajcie na Spotify'u Niezły Gość Rock Radia i na rockradio.pl. Tomasz Ambroże Obertyn, do usłyszenia. Niech klasyka rocka będzie z wami.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, to audycja Niezły Gość i jak zwykle sobie usiadłem z niezłym gościem. Przy jednym mikrofonie jestem ja, przy drugim Przemysław Myszor z zespołu Myslowic. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Rysiek.
Bardzo mi miło i chciałem tak w ogóle zauważyć, że już z prawie całym składem Myslowic sobie zrobiłem rozmowy. Brakuje mi do kompletu tylko Lali.
O, proszę. Słuchaj, no ja się mogę rozłączyć i połączyć się z Lalo.
Nie, no aż tak to nie, może jednak nie róbmy, skoro już się umówiliśmy tutaj i zgraliśmy w czasie i pokonaliśmy techniczne trudności. To jednak porozmawiajmy, no, ale taką ciekawostkę chciałem podać, bo mi się z wami fajnie rozmawia przede wszystkim.
Rozumiem. Nie, ja też nie biorę tego w żaden sposób do siebie. Chciałem ci po prostu pomóc.
To dobrze, to jeszcze przyjdzie czas na to, żeby z Lalą porozmawiać. Tym głównym tematem, o którym chciałem z tobą, Przemku, porozmawiać, to jest oczywiście ta seria koncertów, którą dawaliście i dajecie cały czas pod tytułem Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. To jest związane z 25-leciem miłości w czasach popkultury. Ta trasa cały czas trwa. Jest dużo wyprzedanych koncertów. No, serce chyba rośnie, prawda?
Tak, serce rośnie. Uśmiech też rośnie na twarzy. Generalnie więcej, wiele rzeczy rośnie.
Aż boję się pytać, co?
No właśnie, ja się boję odpowiadać, jak się pomyśli o tej trasie. No powiem tak, że jeszcze rok temu, no nie, rok temu to już może mógłbym ewentualnie się zastanawiać, co jest grane, ale jeszcze półtorej roku temu, czy dwa lata temu, już nie mówiąc tam 5-6 lat temu, a nawet 10 lat temu, to nie przypuściłbym, że pojawi się taka sytuacja i taka okazja do rozmów, czyli że będziemy mieć tak gigantyczną trasę i ta trasa się będzie tak dobrze sprzedawać oraz będzie tak dobrze odbierana.
No ta trasa aż musiała być rozbita jakby na dwie części, no bo była najpierw ta wiosenna i teraz jest ta jesienno już prawie że zimowa. Tej to nie widać u was na koncertach, wręcz przeciwnie, trwa taka wasza druga mysłowicowa wiosna.
Tak, zdecydowanie wiosna. Zresztą ja preferuję wiosnę, kiedyś lubiłem jesień, ale wtedy byłem młodszy, teraz jak jestem starszy, to widzisz, już preferuję wiosnę, czyli tą sytuację, kiedy dzień się wydłuża, a nie skraca i kiedy słońce grzeje coraz cieplej, a nie kiedy robi się coraz chłodniej.
To bardzo filozoficzna odpowiedź na to pytanie właśnie.
No tak, ale z tego co wiem, będzie trzecia część tej trasy, nazwana bodajże epilogiem, która chyba będzie odbywać się właśnie częściowo, przynajmniej na wiosnę, czyli na przełomie zimy i wiosny przyszłego roku, więc no jakby będę miał szansę spełnić swoje marzenia, czy trafić w swoją preferowaną porę roku. Już pomijając tą tak zwaną drugą wiosnę, o której mówisz, czyli drugą młodość, czyli to, że coś się zaczyna, to, że coś się rodzi, wzmacnia i rozwija, bo w sumie nie wiem, co mam o tym myśleć. Nie wiem nawet za bardzo, co ci powiedzieć na ten temat. No chyba, że będziesz miał jakieś pytania pomocnicze, może będzie mi łatwiej odpowiedzieć.
Na pewno takie się jeszcze znajdą, ale jeszcze tak wracając do tej pierwszej części trasy koncertowej, która zaczęła się właśnie tak mniej więcej chyba wiosną tego roku jeszcze, czyli parę dobrych miesięcy temu, to wtedy mieliście jakąś taką nutkę niepewności w sobie, czy to się uda, czy wszystko pójdzie po waszej myśli, czy jednak już byliście tacy przekonani, że okej, to jest ten moment, w którym należy to zrobić.
Widzisz, jak to rzeczywistość, jest to bardziej skomplikowane. Nasze pierwsze koncerty z tej trasy zaczęły się wyprzedawać jakoś w okolicach właśnie października, listopada poprzedniego roku, więc zauważyliśmy, że coś się dzieje, aczkolwiek nie byliśmy w stanie ocenić, co tak naprawdę się dzieje, poza tym, że sprzedają się bilety. Cała ta trasa, zresztą ostatni koncert na tej trasie wyprzedał się w styczniu tego roku, czyli na jakieś półtorej miesiąca przed pierwszymi koncertami z tej trasy, bo koncerty zaczęliśmy, o ile dobrze pamiętam, pod koniec lutego. Czyli mieliśmy tą trasę wyprzedaną jeszcze zanim zaczęliśmy pakować, wiesz, buty i tam ciuchy do walizki, co jest dość osobliwe, bo to jest chyba pierwsza taka wyprzedana trasa w moim życiu w ogóle, nawet za pierwszej naszej wiosny tak nie było. Zdarzyło się to teraz i jadąc na tą trasę z jednej strony byliśmy podekscytowani, jakby spokojni, że ta trasa się sprzedała i to sprzedała się również w dużych klubach, nie tylko w jakichś tam mniejszych klubach, w których można byłoby powiedzieć, że o, jakoś damy radę, tylko sprzedała się w klubach typu studio, stodoła warszawska, które jakby ta sprzedaż nie była wcale oczywista. Tak się zdarzyło, natomiast kompletnie nie wiedzieliśmy, co nas tam będzie na tej trasie czekać, a czekało tam na nas dwie rzeczy. Po pierwsze, część z tych koncertów okazało się, że odbywa się w salach siedzących, takich filharmonicznych, teatralnych, coś w tym stylu. I była to dla nas duża nowość i też nie ukrywam, zwłaszcza z początku, trudność, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w takich warunkach odbywać koncerty i w takich warunkach w ogóle kontaktować się z publicznością. Zresztą nasza publiczność też do tej pory nie była przyzwyczajona do tego, żeby siedzieć na koncertach.
No mało rock'n'rollowe to, prawda? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to tak właśnie jest, że na siedząco trochę słabiej się przeżywa takie emocje mimo wszystko.
Znaczy ja ci powiem, że ja już w tym wieku, w którym na przykład preferuję wiosnę, to ja sobie lubię usiąść na koncercie i jakoś nie jestem, mnie to nie obraża i nigdy mnie to nie obrażało, ale wiem, że ludzie nie bardzo. Ludzie lubią przychodzić na Mysłowic i tam, wiesz, bawić się po prostu razem z nami dość aktywnie i dynamicznie przeżywać koncert. Mhm. Części z tych ludzi nie jest to dane, bo tak jak mówię, w sumie większa część koncertów odbywa się na siedząco i tak, masz rację, jest to kurczę mało rock'n'rollowe. Był to dla nas duży dyskomfort, zwłaszcza na początku, a myślę, że dla niektórych ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, dalej jest to dyskomfort, zwłaszcza, że pojawiła się bardzo duża i coraz większa grupa ludzi młodych, takich ludzi, którzy nie osiągnęli jeszcze 20 lat, tak spokojnie, i to jest naprawdę duża i silna grupa i ci, jak zauważyłem, absolutnie nie są zainteresowani tym, żeby sobie usiąść, ale rzeczywistość jest taka, nie inna. Gramy w takich salach. Część z tych ludzi, którzy miłość w czasach popkultury, bo przecież o tej płycie rozmawiamy i z tą płytą po 25 latach jeździmy w tej chwili po Polsce, więc część ludzi, którzy tą płytę poznali w czasach swojej młodości, to jak zauważyłem, część z nich też lubi sobie usiąść.
Bo można wtedy spokojnie pokontemplować muzykę.
Usiąść i pokontemplować, więc im to tak bardzo nie przeszkadza. Bardziej to przeszkadza młodzieży i nie ukrywam, że nam, bo nam zdecydowanie łatwiej się gra, jak tą publiczność mamy blisko, jak ta publiczność jest dynamiczna. No, każdy artysta potrzebuje jakby żywiołowej, w miarę możliwości oczywiście, żywiołowej publiczności na koncercie, a wiadomo, że trudno być żywiołowym, kiedy się siedzi w teatrze, no to nie zaprasza do żywiołowości zdecydowanie.
No, na szczęście nikt chyba tam nie przychodził pod garniturem, albo przynajmniej pod krawatem. Chociaż może się zdarzyło coś takiego.
Oj, powiem ci, nie wiem, bo się nie rozglądałem, natomiast wydaje mi się, że widywałem elegancko ubranych ludzi. W ogóle rozstrzał jest dość duży, bo tak jak mówię, już o młodzieży powiedziałem. Młodzieży jest naprawdę bardzo dużo, bo to jest tak od 30 do 50% w ogóle publiczności, czyli umówmy się, że w momencie, w którym zadaję czasami zadaję takie pytanie, żeby trochę z publicznością poflirtować, kogo z was nie było na świecie, kiedy ta płyta się ukazywała, no to gremialnie ręce lecą do góry i podnosi je mniej więcej połowa sali.
Mówiłeś, że okazały się podczas tej trasy koncertowej dwie rzeczy. Pierwsza to właśnie były te sale filharmoniczne z miejscami siedzącymi, a druga rzecz, która cię tak trochę zaskoczyła?
Druga to jest, już powiedziałem, tylko zapomniałem jakby to wypunktować, to jest ta olbrzymia ilość młodych ludzi, którzy, jakby to powiedzieć, nie mieli prawa znać tej płyty teoretycznie, znaczy mają prawo znać tą płytę jak najlepiej, jak najbardziej, ale wiesz, o co chodzi. To w momencie, kiedy ukazywała się ta płyta, to trudno było, żeby oni, no tych ludzi nie było na świecie, więc nie była to taka ich płyta, jakby to powiedzieć, pokoleniowa, czy taka, która coś robiła im w życiu, w tym czasie, kiedy byli młodzi. Natomiast, wiesz co, zauważyłem, że robi im to teraz.
Te treści są bardzo uniwersalne, muszę powiedzieć, bo ja miałem na przykład 9 lat, kiedy ta płyta wyszła. Więc no dopiero co w ogóle do podstawówki poszedłem i wiesz, no gdzieś tam u rodziców czy u wujostwa słyszałem wasze utwory, ale kompletnie nie kumałem tej jazdy, o co chodzi w ogóle. Natomiast po latach to uderzyło we mnie ze zdwojoną siłą i to jeszcze dodało takiej noty nostalgii, tęsknoty za no, tamtym czasem.
No to fajnie. Nie wiem, co powiedzieć, Franci, zastrzeliłeś mnie.
Nie, bo wiesz co, bo mam wrażenie, że ta płyta dzisiaj jest właśnie taką no, emanacją tej nostalgii końca lat 90. przełomu wieków. Słuchasz jej czasem w ogóle i wracasz myślami do tamtych lat?
Tak, siłą rzeczy, jak jechaliśmy na trasę, musiałem sobie tej płyty posłuchać, a miałem długą przerwę w słuchaniu tej płyty. I szczerze mówiąc, zaskoczyła mnie, bo spodziewałem się, że będę jakby zauważał dużo większe braki. Wiesz co, my często mówiliśmy o tym, że ta płyta nie brzmi tak, jakbyśmy chcieli, ona nie brzmi, to jest zapis tamtych czasów. Wtedy jeszcze my nie umieliśmy grać i za bardzo nie wiedzieliśmy, o co chodzi w muzyce i ona jest jeszcze zmiksowana w taki sposób, z jednej strony świetny przez Tomka, a z drugiej strony chyba Meslowicz dzisiaj gra już trochę inaczej i tak naprawdę wtedy prawdopodobnie grała też inaczej, po czym posłuchałem tej płyty i stwierdziłem, że to gówno prawda tak naprawdę. To, moim zdaniem ta płyta brzmiała wtedy, jakby to powiedzieć, naprawdę dobrze, a przynajmniej naprawdę blisko tego, co graliśmy. Oczywiście jakby graliśmy trochę ostrzej, natomiast wiadomo, że jakby tam wszystko jest, i gitary, i praca tych gitar. Natomiast, jak pewnie wiesz, jakieś 2-3 tygodnie temu wydaliśmy płytę koncertową.
Tak.
Z zapisów tych koncertów. I też trochę nad nią musieliśmy popracować. Wiadomo, no jak każda płyta, czy koncertowa, czy studyjna, musi być trochę jakby podmiksowana, żeby wszystko dobrze było słychać. No i tak, można powiedzieć, że to brzmi trochę bliżej temu, jak gra Meslowicz i jak gra Meslowicz dzisiaj, jak gra te piosenki, ale przede wszystkim też udało nam się wydobyć niektóre partie instrumentów, które w tamtych czasach nie były tak słyszalne, o które zawsze graliśmy.
O, na przykład co to mogłoby być? Tak, jestem ciekaw.
Wiesz co, współpraca gitar, różne, tak jak mówię, różne partie gitarowe. Przede wszystkim my graliśmy na 3 gitary i jakby tendencja ogólna była taka, że te gitary nawzajem sobie trochę przeszkadzały, więc...
No wy taką ścianę dźwięku tam uzyskaliście, mam wrażenie.
Tak, była ściana dźwięku, tak. A jak sobie posłuchasz płyty koncertowej, to dalej jest ściana dźwięku, no bo trudno nie mieć ściany dźwięku, jak się gra na 3 gitarach. Zresztą też po to się to robi poniekąd. Natomiast ta ściana dźwięku jest, jak to powiedzieć, trochę bardziej przejrzysta. Znaczy to, co te gitary robią i to, kiedy ważne jest, żeby któraś z tych gitar coś zrobiła, co robi de facto, a czego nie było słychać, to w tej chwili jest to dużo bardziej czytelne. Polecam serdecznie, żeby można się zapoznać.
Od siebie dodam, że akurat dzisiaj sobie tej płyty właśnie słuchałem. Jest idealna na przejażdżkę tramwajem do studia. I muszę powiedzieć, że naprawdę fajne tam brzmienie, żeście ukręcili. Znaczy nie wiem, na ile to jest sam koncert, a na ile późniejszy miks, ale też no fajnie słychać tam, jak na przykład Mateusz się wpasowuje w wasz skład.
No tak. Znaczy, wiesz co, to ja bym powiedział tak, że jest to i koncert, i miks, bo wiadomo, że to co słyszysz, to my zagraliśmy na koncercie, aczkolwiek niekoniecznie na koncercie było to tak słyszalne, bo wiadomo, jak masz już możliwość poprawienia sobie proporcji w danym momencie, zwłaszcza, że masz też automatykę, to jesteś w stanie wydobyć niektóre rzeczy, które na samym koncercie mogły nie być tak czytelne. No a Mateusz po prostu dobrze się znajduje w tym materiale i szczerze mówiąc no jest bardzo dobrym i sprawnym wokalistą. Ja zawsze mówię mu: Mateusz, zobacz, jak świetnie śpiewasz te piosenki, a na żywo to widać to zwłaszcza po końcówkach, bo no wiesz, jakie to jest na koncercie, człowiek jest po prostu, jest to wysiłek.
Emocje.
wręcz fizyczny, taki, który trwa przez 2 godziny, tak? Tak. Kiedy nagrywasz w studiu, to możesz w nieskończoność powtarzać dane linie, wybierać odpowiednie frazy, nawet czasami nawet wyrazy się wybiera, żeby posklejać tego jedną linię. Na koncercie umówmy się, że jest to niemożliwe, więc jeśli widzisz po końcówkach, że one są uszanowane i bardzo dobrze zaśpiewane, bardzo dobrze wytrzymane, no to znaczy, że masz do czynienia naprawdę z bardzo dobrym wokalistą, z bardzo dobrym technicznie wokalistą i wydaje mi się, że między innymi te końcówki pokazują, jak bardzo melodyjnym wokalistą jest Mateusz.
No ja miałem okazję z nim sobie porozmawiać tu w poznańskim studiu, akurat zawitał, jak byliście w Poznaniu na koncercie. To pamiętam, że no był taki wtedy jeszcze no zaskoczony może trochę tym właśnie, jak to wygląda podczas tej trasy, że są wyprzedane sale, że on się znalazł nagle właśnie w tym punkcie. Też to było no rok po wydaniu waszej płyty Wszystkie Narkotyki Świata, więc on teraz no naprawdę w ogóle super miejscu się znajduje. Wy wiadomo, wróciliście do tego aktywnego bardzo koncertowania tak po dłuższej przerwie gdzieś, natomiast no dla niego to już też musi być niezła przygoda w tym momencie.
Dla nas to w ogóle jest cały czas taka sytuacja, że my trochę nie wierzymy w to miejsce, w którym się znaleźliśmy w tej chwili, że cały czas się zastanawiamy, czy wiesz, czy się nagle nie obudzimy i się okaże, że to jednak to był jakiś żart we śnie w ogóle. No a dla Mateusza no to niezłe. Chciałbym to przeżyć, powiem ci. No, mi to już nie będzie dane przeżyć, bo jakby swój start ja już przeżyłem w latach 90. No Mateusz przeżywa to teraz, więc serdecznie mu tego zazdroszczę. Nie ma to jak, wiesz, wsiąść na dobrze odpaloną rakietę.
To z pewnością. A wy w latach 90. to też na pewno się wtedy, jak startowaliście, napatrzyliście na wiele ciekawych rzeczy. Pewnie już dzisiaj takich, no, nie do powtórzenia, jeżeli chodzi o organizację koncertów czy wspólne granie z innymi artystami.
No tak, oczywiście. To w ogóle, wiesz, cały świat wygląda inaczej w tej chwili. Wszystko jest inne. My na scenie gramy inaczej, jesteśmy inaczej zorganizowani. My też jesteśmy inni. To też ja inaczej w ogóle na przykład odbieram to, co się dzieje wokół w tej chwili, to jak się dzieje. Mam dużo większy dystans wobec tego, a z drugiej strony ja tym często mówię, więc będę się powtarzał, ale nie mówiłem tego tobie, więc w sumie z drugiej strony ja jestem w takiej sytuacji, w której w odróżnieniu od tamtych czasów, kiedy byłem młody i kiedy byłem strasznie ambitny i kiedy byłem strasznie napięty w ogóle, i wiele rzeczy przelatywało jakby mi, że się tak wyrażę, nad głową. Nie zauważałem ich w tamtym czasie. No to w tej chwili staram się jakby chłonąć jak najwięcej i pozwalać sobie na przykład na to, żeby doświadczyć tego, co się dzieje, żeby się ucieszyć, że przychodzi tyle osób, żeby dać to sobie po prostu, żeby tak trochę sobie, no moja żona często mówi, przynajmniej pozwól sobie na to. Weź popatrz, drugi raz się to do ciebie przyszło, pozwól sobie na to. Bo ja, jak to się działo pierwszy raz, to uwierz mi, ojej, nie ma nic gorszego niż ambicja, powiem ci. Człowiek cały czas był niezadowolony, zawsze było, ciągle było mało, za wolno.
Wspominałeś właśnie o płycie Miłość w czasach popkultury, że wtedy myśleliście, czy tam myślałeś po latach, że będziesz niezadowolony z brzmienia, z produkcji, a tu proszę, jednak to jest naprawdę cały czas aktualna rzecz i bardzo świeżo brzmiąca.
Po prostu chodzi o to, że nie masz tej czerwonej płachty w ogóle, wiesz, z przodu na oczach. Wiadomo, że dzisiaj nagralibyśmy tą płytę inaczej, ona by brzmiała pewnie inaczej i tak dalej. Pewnie lepiej i w ogóle pewnie i jeszcze na dodatek, a już w ogóle to zdecydowanie gwarantuje ci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z tego nagraliśmy wtedy i tak jak mówisz, jestem zadowolony z tych piosenek. Uważam, że wiele z nich brzmi świetnie i na dodatek już nawet nie będę mówił, że jak na tamte czasy. Może to nie tylko o to chodzi, że jak na tamte czasy, ale przede wszystkim osiągnęliśmy to, o co nam zawsze chodziło. Czyli zabrzmieliśmy jednak jak chcieliśmy. I zabrzmieliśmy zdecydowanie inaczej niż to, jak brzmiały wtedy zespoły na przykład na rynku polskim. I tu dochodzimy znowu do ambicji, czyli pogłaskałem sam siebie. Ale nie, tak na serio, to mam wrażenie, że naprawdę brzmieliśmy inaczej. Może nawet technicznie gorzej niż płyty, które były równolegle wydawane na rynku polskim. Może nawet wykonawczo było to słabsze i tak dalej, ale przecież kompletnie nie o to chodzi w twórczości czy w rock'n'rollu. Chodzi o to, jaką energię, jakie emocje jesteś w stanie przekazać. Przede wszystkim chodzi o rodzaj energii. To nawet emocje to jest jakaś tam energia. Mam się tą energię w jakiejś naszej estetyce. Zdecydowanie moim zdaniem udało nam się to osiągnąć.
A który utwór ci się dzisiaj najlepiej gra z tej płyty?
Ojej, nie
masz
mam.
Masz taki ulubiony?
Nie. Znaczy mam wiele ulubionych utworów, ale jest ich zbyt dużo, żeby je aż tak wyróżniać. Każdy utwór ma swoją specyfikę. Na przykład lubię zaczynać długość dźwięku samotności i obserwować, jak nagle ludzie dostają szajby i zaczynają krzyczeć w ogóle jeden na drugiego i wszyscy na nas generalnie.
To słychać też doskonale właśnie na tej waszej koncertówce, bo jak sobie jej tak słuchałem, to w pewnym momencie w tej piosence bardziej słyszałem publiczność śpiewającą całą piosenkę niż was, nie?
Tak, tak. Generalnie publiczność śpiewa cały koncert za nas. My często mówimy do Mateusza, co ty się przejmujesz w ogóle, że głos, że nie ujedziesz, głos ci wysiądzie. Przecież oni i tak za ciebie zaśpiewają. Jak ich dobrze tam poprowadzisz, to nawet nie zauważą, że nie śpiewasz. Więc no tak jest. Z drugiej strony lubię na przykład końcówkę płyty, czyli Zamianę i Noc. I strasznie lubię ją na koncercie, bo to na koncercie troszkę inaczej w tej chwili przeprowadzamy. No jest to taki, wiesz, finał tej płyty, naprawdę taki spektakularny, mam wrażenie. Przynajmniej ja to tak na odczuwam na scenie. Wiesz, no, lubię Chłopców. Lubię my, no, lubię strasznie, strasznie dużą ilość piosenek z tej płyty. Powiem ci, że po latach doszedłem do wniosku, że absolutnie w zasadzie na żadnym etapie nie mamy się czego wstydzić. Często jest tak, że na przykład jak wspominasz, nawet jak ogląda się swoje zdjęcia tam z młodości, to człowiek mówi, ale miałem odstające uszy, o raju, ale byłem obcięty w ogóle jak bałwan, nie? I tak dalej, i tak dalej. I wiesz, to samo masz w przypadku na przykład właśnie muzyki, którą stworzyłyśmy. My często mieliśmy ty się pytałeś, która piosenka jest moją ulubioną, ale nam zawsze łatwiej było odpowiadać na pytanie, której piosenki nie lubimy, na przykład z danej płyty albo z jakiegoś tam materiału.
Okay.
No bo jako przedstawiciele, jako typowi Polacy, wiesz o co chodzi, no to mamy takie odliczanie negatywne, nie? Wiesz, łatwiej nam jest w ten sposób. No i to mi się już zmieniło, bo mi się generalnie to mi się wszystko podoba.
To jest najważniejsze.
Niemożliwe, że to powiedziałem, no ale powiedziałem.
Mamy to, Przemysław Myszor powiedział, że mu się wszystko podoba. Super, fajnie. A powiedz mi, jak to wygląda w ogóle u was z tą taką chemią między wami? Bo jak sobie zaglądam na wasze social media, czy to Instagrama, czy Facebooka, cały czas widzę uśmiechniętych facetów, grupę naprawdę dobrych kumpli, którzy lubią ze sobą spędzać czas. Czy były w ogóle jakiekolwiek tam wcześniej takie momenty braku tej chemii, bo no mieliście ten okres taki, nazwałbym to zwątpienia, czy w ogóle chcielibyście wracać na scenę, czy jest sens powoływać na nowo Mysłowic. To jest na pewno różnica między tym punktem, w którym jesteście teraz, a tym, gdzie byliście jeszcze kilka lat temu.
Nie no, zdecydowanie ja nie ukrywam, że mamy za sobą jakby to powiedzieć, no delikatnie ciężki okres delikatnie mówiąc, ciężki okres, a tak naprawdę to nawet bardzo ciężki okres, taki naprawdę ciężkich chorób i pobytu w szpitalu, gdzieś tam, wiesz, już coraz wyższych piętrach, że się tak wyrażę. I nic nie było oczywiste, nie było również oczywiste to, że no nic, co się, zresztą sam ci powiedziałem, nic co się dzieje w tej chwili, to myślę, że parę lat temu to bym tękł ze śmiechu, jakby mi ktoś powiedział, że tak to będzie wyglądać.
A poza kompozycjami na Mysłowic jeszcze komponujesz coś na swoje prywatne projekty albo z innymi muzykami? I jeszcze coś tam u ciebie się innego takiego kotłuje?
Znaczy w taki sposób, w jaki zapytałeś, to w tej chwili nie, bo strasznie dużo pracy mam. Poza Mysłowic jestem jeszcze zajęty tym, żeby pomóc w takim projekcie, który nazywa się Husky. Husky to jest moja córka, która prawdopodobnie, jak się wszystko uda, to w przyszłym roku wyda też swoją płytę. I jak już nie jestem zajęty Mysłowic, to w tej chwili cały czas poświęcam temu projektowi.
O Husky też chciałem tutaj zadać za chwilę pytanie, no ale skoro już przywołałeś ten temat, no to się pojawił. To jest, jak rozumiem, tylko twoja córka, tak? Bo podobno twój syn też coś tam muzykował. Kiedyś znalazłem taką informację.
Nie, mój syn muzykuje, tylko oni muzykują razem, więc jest to cały czas ten sam projekt, gdzie jakby wokalistką jest Ola i głównym kompozytorem, przynajmniej na razie, a Bartek jest, po prostu ją wspomaga, ale te proporcje mogą się zmieniać. Czasem zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale nie, no to jest jakby taki projekt rodzinny, jeśli jest razem, tylko jakby Husky to jest pseudonim mojej córki, dlatego jakby zacząłem mówić o córce, ale jak najbardziej chodzi o ich oboje.
A w jaki sposób wspierasz ten projekt?
W każdy z możliwych, to znaczy pomagam, pracuję czasami z nimi nad piosenkami, z Olą nad piosenkami, pomagam jej tam, no, czasami w kompozycji coś jej podpowiadam, czy w tekstach. My też swojego czasu graliśmy, jeszcze zanim Bartek się dołączył do tego jako basista, graliśmy dość dużo, znaczy dość dużo, no w sumie kilkanaście koncertów zagraliśmy w duecie, gdzie ja tam jakby towarzyszyłem Oli, ale w tej chwili jest jakby bardziej budowany zespół wokół tego. No i co, robimy próby. W tej chwili pomagam Oli jakby dopiąć sprawy kontraktowe z managementem i z wydawnictwem, z którymi rozmawiamy. Czyli wszystko, co mogę zrobić, jak mogę pomóc.
Wielkie dzięki, że poświęciłeś czas dla Rock Radia i dla naszych słuchaczy. Przemysław Myszor był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu. Dzięki raz jeszcze.
No, dziękuję bardzo.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożmy mi tego świata.